Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Proszę Państwa, witamy w studiu także naszych miłych gości. Dzisiaj są z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i oczywiście z dzieła biblijnego.
Szczęść Boże.
I są także księża doktoranci, bibliści, ksiądz Łukasz Laskowski oraz ksiądz Artur Dyjek.
Szczęść Boże.
Rozpoczynamy jak zwykle nasze spotkanie, prosząc Ducha Świętego o światło dla nas.
Przyjdź Duchu Święty, zamieszkaj w sercu mym. Znasz moją słabość, pomóż wierzyć mi, ufać i kochać Boga z wszystkich sił. Ty, który wołasz w głębi duszy mej.
Drodzy słuchacze, kochana rodzino Radia Maryja, przypominam te słowa, którymi jeszcze przed pół rokiem witał nas świętej pamięci ksiądz profesor Janusz Nagórny z Kulu. Wielu przypomina sobie, że właśnie dokładnie mija pół roku od jego śmierci, od jego pogrzebu. Chciałbym w ten sposób nawiązać do tych treści, tych nauk, jakie nam zostawił przez lata swojej pokornej posługi. Nasza audycja piątkowa, te rozmowy niedokończone, ma formę bardziej modlitewną, formę nazywaną w starożytności lectio divina, czyli takim właśnie medytacyjnym czytaniem, modlitewnym czytaniem Bożego Słowa. I tak chciałbym, żeby tę formę również i dzisiaj miała. Przypomnę, że w zeszłą niedzielę, właśnie w niedzielę Miłosierdzia, kończyliśmy czytanie Ewangelii świętego Jana orędziem Jezusa o znakach, które są wystarczające dla wiary w Jego godność boską. To wszystko, co napisano, mówił święty Jan na koniec Ewangelii, napisano, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem i żebyście wierząc mieli życie w Jego imię. A więc Jan zamyka Ewangelię stwierdzeniem, że już obwieścił prawdy konieczne do zbawienia wiecznego. Natomiast dzisiaj czytamy jakby dodatek do Ewangelii, rozdział 21, w którym Kościół koncentruje nas na roli świętego Piotra. Też się tak składa, że mamy akurat rocznicę, drugą rocznicę wyboru Benedykta XVI. Niedawno przeżywaliśmy rocznicę śmierci Jana Pawła II. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tej roli Piotra w Kościele. Przypomnę tylko, że Ewangelia Janowa mówiła o trzech obietnicach, jakie Jezus dał Piotrowi. najpierw przy pierwszym zaraz spotkaniu, na pierwszych stronicach, Jezus mówi: ty się nazywasz Szymon, ale będziesz się nazywał Piotr, skała, czyli zapowiada mu jakąś misję do spełnienia. I na razie nie wiemy, jaką to misję Piotr otrzymał. Właśnie odpowiedź będzie w tym rozdziale dzisiaj czytanym za chwilę. Poza tym na ostatniej wieczerzy Jezus, pamiętamy, zbliża się do Piotra, żeby mu umyć nogi, i ten się wzbrania. I wtedy słyszy odpowiedź, która jest również zapowiedzią. Tego, co ci czynię, teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. I ta obietnica też się na razie nie wypełniła, więc trzeba było tego rozdziału końcowego, żeby znaleźć odpowiedź, co Piotr na koniec zrozumie. I wreszcie trzecie pytanie, pamiętamy sławne pytanie Piotra: dokąd idziesz, Panie, quo vadis? Jezus mu odpowiada: dokąd ja idę, ty teraz jeszcze nie możesz pójść, ale potem pójdziesz. I znowu nie wiemy, kiedy to Jezus wypełni ową obietnicę, że pójdzie Piotr za nim. Natomiast te potrójne zapowiedzi jego zdrady, zdrady Piotra, wiemy, że wypełniły się i to niestety bardzo szybko, szybciej niż żeśmy się spodziewali. Czyżby więc, rodzi się pytanie, czyżby Piotr miał wypełnić tylko te tragiczne zapowiedzi? Oczywiście to niemożliwe, więc Kościół dołącza do czwartej Ewangelii ten rozdział, który dziś będziemy za chwilę czytać, i w tym rozdziale mamy już zaczątek życia wspólnoty popaschalnej, a więc wspólnoty Kościoła, która żyje z Chrystusem, chociaż nie dotykalnym, niewidzialnym, ale obecnym w sakramentach. I rola Piotra w tym Kościele, który jest wspólnotą sakramentalną. Tak więc zachęcam bardzo teraz do refleksji nad tym, nad tymi czytaniami, które za chwilę usłyszymy, a zwłaszcza nad tekstem Ewangelii, który Kościół podaje nam jako pokarm na najbliższą Eucharystię.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Odpowiedział Piotr i apostołowie: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość i moc, i cześć i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: siedzącemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków. a czworo zwierząt mówiło – Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie Jego nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153, a mimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze mają przed sobą tekst dzisiejszych czytań mszalnych, czy to z mszalika, czy z niedzieli, czy z gościa niedzielnego. Przypomnę tylko, jakie to są teksty. Dzieje apostolskie, rozdział 5, od wiersza 27 do 32 i wiersz 40-41. Dzieje apostolskie. Natomiast z Apokalipsy świętego Jana, rozdział też 5, od wiersza 11 do 14. przypominam, bo później w naszych rozmowach możemy do nich nawiązywać. Ja natomiast w swojej medytacji zatrzymam się tylko nad Ewangelią dzisiejszą według świętego Jana, rozdział 21, wiersze od 1 do 19. Jest to tekst długi i przede wszystkim ogromnie głęboki i dlatego chciałbym, żeby ta nasza dzisiejsza medytacja dotyczyła, jak mówiłem już, zwłaszcza roli świętego Piotra. Lekcjo Divina, przypomnijmy, składa się z takich kolejnych elementów wnikania w głąb tekstu. Poprzez lekcjo, czyli czytanie, dochodzimy do medytacji, którą za chwilę przeprowadzę. Natomiast już dalsze etapy, modlitwa, kontemplacja, należą oczywiście do naszej osobistej relacji z Panem Bogiem i na koniec będę oczekiwał, żeby czytelnicy tą swoją właśnie modlitwą, słuchacze i modlitwą, swoim doświadczeniem, swoim świadectwem podzielili się z innymi. A więc zacznijmy od takiej pobieżnej na razie refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, końcowym rozdziałem Ewangelii Janowej. Pierwsze wrażenie to rola Piotra we wspólnocie Kościoła po wydarzeniach paschalnych. To z inicjatywy Piotra 7 uczniów wyrusza na nowy połów. Czytając uważnie, zauważamy tu zwroty, które już nam są dobrze znane z Ewangelii Janowej. Autor wydaje się celowo przywoływać na pamięć słuchaczy prawdy przekazane już wcześniej. W zeszłą niedzielę wyznanie Tomasza nawiązywało do wstępnych słów Ewangelii, do prologu. Bogiem było Słowo. Do tego nawiązuje Tomasz w swoim wyznaniu: Pan mój i Bóg mój. Podobnie tutaj wzmianka o Natanaelu z Kany Galilejskiej odsyła nas do pierwszych powołań w Galilei i do pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej. Potrójne objawił się, przypomina wreszcie zakończenie sceny w Kanie. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego uczniowie. A więc widzimy jak gdyby taką klamrę spinającą pierwsze rozdziały z tym ostatnim rozdziałem Ewangelii. Objawienie. Jezus objawił tam swoją chwałę, a tutaj objawił siebie samego do końca. Ostatnie objawienie nawiązuje do pierwszego i także daje czemuś początek. Teraz już chodzi o misję Kościoła, a znakiem, czy raczej symbolem tej misji będzie ów cudowny połów ryb. Tak się uczymy symbolicznej lektury tekstu. Ta symbolika znajdzie potwierdzenie w dalszych szczegółach. Mowa tutaj jest o jednej łodzi, o jednej sieci i to takiej, która się nie rozerwała. Mowa o jednym rybaku. Przypomnijmy też, że Jezus już wcześniej zapowiadał, że nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz i zgromadzi rozproszone dzieci Boże. Wreszcie w scenie pod krzyżem święty Jan przypomina, że Jezusowa tunika nie została rozdarta. Ten sam czasownik, schizo, skąd rzeczownik schizma, rozdarcie, jest użyty tam o tunice i tutaj o sieci Piotrowej. Zauważamy, domyślamy się na razie, że kryje się w tych podobieństwach słownych jakaś głęboka tajemnica. I wreszcie to zdanie, które mówi, że Jezus wziął chleb i dawał im, podobnie rybę, to wszystko nam przypomina cud rozmnożenia chleba nad tym samym jeziorem, które tutaj nazwane jest Morzem Tyberiackim. I na koniec liczba 153 ryb, wielkich ryb. To symbol powszechności Kościoła, A sieć, jak powiedziałem, jest symbolem nierozerwalności. Ten Kościół chociaż będzie rozdzierany boleśnie, ale nigdy nie zostanie rozdarty definitywnie. A więc ta powierzchowna lektura tekstu prowadzi nas do wniosku, że chodzi tu o jakieś znaki, które wskazują na rzeczywistość głębszą. A więc przechodzimy teraz do drugiego etapu, do medytacji jakby na drugim poziomie, głębszym medytacji nad tekstem. Znak w Kanie Galilejskiej w drugim rozdziale wskazywał na rzeczywistość sakramentalną Kościoła, na przemianę, jaka ma się w nim ustawicznie dokonywać. Przemiana wody we wino to zapowiedź przemiany sakramentalnej. Tutaj, na końcu Ewangelii Janowej, Jezus objawia się już jako zmartwychwstały. I to objawienie ma swoją specyfikę. Jak mówiłem, trzykrotnie jest tutaj użyty czasownik objawił się. Jezus objawił siebie w ten oto sposób. Przenosimy się przede wszystkim z Jerozolimy, czyli symbolu judaizmu zamkniętego w sobie. Tu Ewangelia przenosi nas nad Morze Tyberiackie. Celowo nie jest użyte słowo jezioro galilejskie. Galileja jest jednak jakoś też symbolem judaizmu i to takiego marginalnego, jak gdyby zakątka świata. Natomiast morze związane z imieniem Tyberiusza przypomina nam to wielkie imperium rzymskie, w którym Morze Śródziemne było nazywane przez Rzymian z dumą Mare Nostrum, naszym morzem. A więc jak gdyby jakiś wielki uniwersalizm Kościoła, który już w końcu pierwszego wieku, kiedy powstaje ta Ewangelia, rozciągał się w basenie Morza Śródziemnego. Ewangelista celowo więc pomija wzmiankę o Galilei, chociaż jeszcze w szóstym rozdziale przy opisie cudownego rozmnożenia ryb mówił o jeziorze w Galilei, jezioro Tyberiackie, ale w Galilei. Dalej nie mówi święty Jan o 12 uczniach, 12 apostołach, jak mówią synoptycy, ale mówi o 7. Co to znaczy? 12 jest symbolem 12 pokoleń Izraela, a więc pewnej jeszcze ograniczonej wizji Kościoła. Natomiast święty Jan mówi o 7 uczniach, 7 oznacza powszechność narodów. A więc mowa tutaj o wspólnocie wiary otwartej na wszystkich ludzi, na cały świat, również i tam za morzem. Pamiętamy, że Jezus w Ewangeliach często przeprawiał się do pogan poprzez jezioro czy morze galilejskie na drugą stronę. To jest zapowiedź uniwersalizmu Ewangelii. I ten symbol jeziora, czy raczej morza, przygotowuje nas na rolę Piotra, którą kiedyś Jezus zapowiedział. Będziesz łowił ludzi. I faktycznie to Szymon Piotr w dzisiejszym czytaniu podejmuje decyzję. On jest głównym niejako aktorem tego opowiadania. To on mówi, idę łowić ryby. Inni tylko dołączyli się do niego. Widzą od początku jego rolę przywódczą w Kościele. Idą wspólnie z Piotrem, posłuszni słowom Pana. Wybrałem was, żebyście szli i przynosili owoc, by owoc wasz trwał. Dalej czytamy, ale tej nocy nic nie ułowili, bo noc to symbol jakiegoś paraliżu, jakiejś niezdolności do pracy. Jezus przecież powiedział, trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Tak mówił Jezus w 9 rozdziale tej Ewangelii. I dalej, symbolika coraz głębsza. A gdy ranek zaświtał, ranek jest symbolem budzącej się wiary, światło wiary, które stopniowo przenika uczniów. Gdy ranek zaświtał, zobaczyli Jezusa stojącego na brzegu. A więc w nocy go nie widzieli, nie mogli go widzieć jeszcze. bo byli jak gdyby zamknięci w sobie, w swoich usiłowaniach, żeby jakiś sukces odnieść w swoim połowie. Teraz ranek niejako objawia Jezusa stojącego. Charakterystyczne znowu stwierdzenie, Jezus jest stojący. Tak już było w dniu zmartwychwstania, kiedy w zeszłą niedzielę czytaliśmy, że Jezus stanął pomiędzy nimi. Tak samo jest w Apokalipsie. Jan mówi, ujrzałem baranka stojącego. Jakby zabity, a jednak stojący. Ta postawa stojąca oznacza, że Jezus żyje. Ale na razie uczniowie nie wiedzą, że to jest Jezus. Tak jak ci uczniowie z Emaus nie rozpoznali Go od razu, dopiero przy łamaniu chleba. Tak jak Magdalena w ogrodzie rozmawia z Nim, a nie wie, że to Jezus. A więc nie wystarczą oczy cielesne, żeby rozpoznać Jezusa. Do tego trzeba światła wiary. I właśnie do tej wiary chce Jezus doprowadzić uczniów. Jak to uczyni? Ano w ten sposób, że im pozwoli skosztować własnego niepowodzenia. Dlatego kieruje do nich pytanie, które muszą, na które odpowiedzą przecząco. Pyta tak dziwnie, dzieci, macie coś do jedzenia? Oni są jeszcze dziećmi w swojej wierze. I odpowiedź to bardzo trudna, przyznać się do porażki. Przyznać się człowiekowi, który przecież ciężko pracował całą noc. A jednak muszą powiedzieć, nie mamy. I właśnie to wyznanie jest konieczne, żeby niespodzianie przyszła pomoc. Zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Znowu symbolika prawej strony, prawica pańska, moc okazała, prawica Pana mnie dźwignęła, mówi psalm 118. A więc prawica to znak, symbol wszechmocy Boga. O jej potędze będzie opowiadał Piotr później przed Sanhedrynem. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, wywyższył Go po swojej prawicy jako władcę i Zbawiciela, żeby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wyznanie własnej słabości pozwala Piotrowi zawierzyć Bożej prawicy, Bożej wszechmocy. I sieć napełniła się aż po brzegi, taką ilością ryb, że wszyscy razem nie mogli jej wyciągnąć. Dlaczego akurat 153? Tutaj egzegeci już starożytni próbowali na różne sposoby odpowiedzieć. Sens jest taki, że jest to symbol powszechności Kościoła. Ówcześni geografowie mówili, że tyle jest gatunków, 153 gatunki ryb właśnie w Jeziorze Galilejskim naliczona. A więc jak gdyby powszechność Kościoła podkreślona w tej liczbie ryb wyciągniętych. I razem nie mogą tej sieci wyciągnąć, a do brzegu już jest bardzo blisko. Znowu ten symbol bliskości. Jezus mówił nieraz, przybliżyło się Królestwo, bliskie jest Królestwo Boże. Kiedy jest Jezus z nami, Jego Królestwo jest bardzo bliskie. Już teraz kwitną w Tobie, Twoje Królestwo w nas trwa. Twoje ogrody w nas kwitną. Jest taka piękna pieśń, którą się dzisiaj często we wspólnotach śpiewa. A więc na tym ostatnim etapie dziejów nie wszystkie ryby pomieszczą się w łodzi Piotrowej. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Również i ten szczegół, domyślamy się, kryje jakąś głęboką myśl symboliczną. Jeśli porównamy ten szczegół z innym opisem cudownego połowu, jeszcze za ziemskiego życia Jezusa, to jest w 5 rozdziale u Łukasza, zauważymy bardzo ciekawą różnicę. Tam, w Ewangelii Łukaszowej, napełnili jednak i to dwie łodzie, bo skorzystali z pomocy wspólników. To wszystko każe nam dalej szukać sensu głębszego w tym zdarzeniu, które przekracza już ramy historii. I znowu pomocą będą słowa Jezusa z 4 Ewangelii. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. To wszystko zapowiedź, że Kościół jako instytucja nie pomieści w sobie wszystkich przeznaczonych do zbawienia. To, co niepojęte dla rozumu Piotra, to umiłowany uczeń przeczuwa jakoś sercem i dlatego podpowiada Piotrowi: to jest Pan. Piotr jest pierwszym, któremu trzeba o tym powiedzieć. Tak samo Magdalena, która najpierw pobiegła z tą wieścią o pustym grobie do Piotra. I teraz Piotr zrozumiał. Kiedy mu Jezus chciał umyć nogi, jeszcze nie rozumiał. Tym bardziej nie rozumiał, kiedy się go powtórnie zaparł. Nawet u grobu tylko umiłowany uczeń ujrzał i uwierzył. Czytaliśmy w samą Wielkanoc. A Piotr jeszcze nie uwierzył. Jeszcze widząc pusty grób, jeszcze tej wiary nie miał. Piotr ciągle na razie był jakby w półmroku. Umiłowany uczeń jest symbolem charyzmatu w Kościele. Charyzmat prędzej widzi to, co urząd musi dopiero powoli, żmudnie, z trudem stwierdzić. Dopiero teraz Jezus wydobywa Piotra niejako przed Jana, na pierwszy plan. Spełnia się słowo, któremu Jezus powiedział przy umywaniu nóg. Teraz jeszcze nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Pierwsza obietnica, widzimy, spełnia się. I teraz, skoro Piotr usłyszał, że to jest Pan, tu się objawia jego sangwiniczny charakter, wdział szybko wierzchnią szatę i przepasał się. To jest taki gest służebny. Słudzy mają mieć przepasane biodra i zapalone pochodnie w rękach. Jezus wykonał ten służebny gest na ostatniej wieczerzy, kiedy przepasał się i umywał im nogi. I teraz Piotr także chce służyć za wzorem swego mistrza, bo naprawdę kocha Jezusa. Dlatego jego charakter impulsywny każe mu rzucić się w wodę, żeby wyprzedzić innych w drodze do Pana. Ale to nie koniec egzaminu. Kiedy już wszyscy dotarli do brzegu, uczniowie łodzią, a Piotr rzucając się do wody, nagle widzą, że Jezus jest z nimi znowu, tak jak kiedyś, żeby służyć. Już im przygotował śniadanie, chleb i rybę. Najpierw chce jednak, żeby oni też dołożyli do tego daru plon swojej pracy. Przynieście ryb, któreście teraz złowili. I mówi to wszystkim, ale zauważmy, Piotr idzie sam i sam wyciąga sieć na brzeg. To, co jeszcze przed chwilą było niemożliwe dla wszystkich, wszyscy nie mogli tej wielkiej sieci uciągnąć, teraz stało się możliwe dla jednego Piotra. A więc on okazał się prawdziwym rybakiem. Zresztą i łódź, i sieci należą do niego. I tak spełnia się druga obietnica Jezusa. Odtąd ludzi będziesz łowił. Dalszy szczegół. Pomimo ogromnej ilości ryb, sieć się nie rozerwała. We wspólnocie Kościoła Piotr jest widzialnym centrum jedności. I tak będzie aż do chwili, gdy sieć znajdzie się na brzegu, mówiąc metaforycznie, czyli kiedy dopełni się powszechne zbawienie. Przypominam, że ta liczba 153 ryb oznacza powszechność zbawienia. I teraz następuje posiłek, symbol uczty wiecznej, kiedy to sam Jezus każe nam zasiąść do stołu w swoim królestwie i sam będzie usługiwał. Wziął chleb i podał im. Zupełnie tak samo jak podczas rozmnożenia chleba, którego dokonał kiedyś w tym samym miejscu, nad tym jeziorem. To miejsce nazywa się dzisiaj Tabga, po po arabsku. To jest zniekształcona nazwa greckiej nazwy siedem źródeł. W tym miejscu wytryska bowiem siedem źródeł. To jest też piękny symbol sakramentalnej struktury Kościoła. I teraz wszyscy są już pewni, że to jest Jezus. Tak spełnia się kolejna zapowiedź. O owym dniu, w owym dniu już o nic nie będziecie mnie pytać. Bo teraz wszystko jest jasne. Jezus żyje prawdziwie pośród swoich wiernych. Takie było trzecie, ostatnie spotkanie zmartwychwstałego z uczniami. Ale jeszcze tutaj Ewangelia się nie kończy. Teraz ten obraz rybaka, tak drogi Piotrowi, bo to był jego zawód, zamienia się w inny obraz, obraz pasterza. Ten obraz ewangelista wybiera, bo on lepiej pokazuje Piotra jako następcę Jezusa, który jest dobrym pasterzem, tak się nazwał. Jezus przekazuje swoje pasterskie zadania Piotrowi, bo Piotr już nie jest taki jak dawniej. Dawniej nie chciał widzieć Jezusa jako sługi. Bronił się, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Ale kolejne niepowodzenia, wreszcie potrójna zdrada, to wszystko było jakoś potrzebne, żeby nauczył się pokory i zaufania Słowu Chrystusa. I teraz Piotr siedzi obok niego, razem z innymi, którzy przyszli razem z nim. Kościół to wspólnota, w której Jezus zasiada razem ze swoimi uczniami do posiłku. I właśnie wtedy, po skończonym śniadaniu, Jezus kieruje słowo wprost do Piotra. Inni, zauważmy, są tu tylko milczącymi świadkami tego niezwykłego dialogu, jakby potrójnego egzaminu, jaki Piotr zdaje przed mistrzem. Potrójne pytanie, potrójna odpowiedź, potrójna ocena. Wspólny posiłek umocnił więź przyjaźni we wspólnocie. Jezus, zmartwychwstały Pan, objawił się jako sługa, a zarazem przyjaciel. Tylko problem, czy Piotr potrafi go takim właśnie zaakceptować. Czy uzna takiego Pana, którego miłość wyraża się w służbie? Czy jest gotowy naśladować Jezusa w postawie sługi? I właśnie w tym kierunku idą Jezusowe pytania. Uroczyste pytania. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Nazywa go tak uroczyście, jak za pierwszym razem, kiedy mu obiecał powierzyć misję, zmieniając imię. Będziesz się nazywał Piotr Opoka. I teraz, po spełnieniu własnego dzieła, Jezus wypełnia swoją obietnicę. Powierza mu misję. Ale najpierw sprawdza, czy jego uczeń niejako nadaje na tych samych falach, co on. I widzimy, jak ostrożna, jak pokorna jest teraz odpowiedź Piotra. Zupełnie jest inny niż jeszcze niedawno. Boi się użyć słowa miłuję. Już nie jest taki pewny swojej bezwarunkowej miłości, która jest darem z siebie samego. I tak samo nie odważa się powiedzieć, że miłuje go bardziej niż inni. Po prostu stwierdza tylko swoją przyjaźń z Jezusem. Kocham cię, ty wiesz, że cię kocham. A więc czyni to z pokorą. Ostatecznie zdaje się na jego osąd. A Jezus wie, że teraz już go Piotr rozumie. A więc pierwsza część egzaminu zdana. Jezus wypowiada formułę, która jest powierzeniem misji. Paś, baranki moje. Obraz, język pasterski. Powierzam ci moją owczarnię, żebyś szedł na jej czele i zapewniał jej to, co konieczne do życia. Zaczyna Jezus od baranków, czyli tych najmniejszych, najsłabszych. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, toście mnie uczynili. Piotr ma ich bronić z narażeniem własnego życia. I ponownie to samo pytanie, ale już teraz bez porównania z innymi. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Jezus wymaga teraz całkowitego przylgnięcia do siebie, upodobnienia w bezwarunkowej miłości. A to wymaga posłuszeństwa Jego słowu. Tak Jezus mówił na ostatniej wieczerzy. Kto ma przykazania moje, zachowuje je, ten mnie miłuje. I dalej. To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Piotr stawia się na płaszczyźnie przyjaźni. To też winien pamiętać i o tych słowach Jezusa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś daje życie za przyjaciół swoich. Teraz Jezus pyta Piotra o to, co chciał on czynić, chociaż na razie bezskutecznie, oddać życie za tych, co będą mu powierzeni. Jezus więc nie chce, żeby oddać życie za niego, ale chce, żeby Piotr oddał życie razem z nim i tak jak on za zbawienie innych. Więc pyta Piotra po prostu o to, czy jest gotów być pasterzem, a nie najemnikiem, któremu nie zależy na owcach. Piotr już nie polega na własnych siłach, tylko na tej wiedzy, jaką Jezus ma o nim. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Druga część egzaminu. I w odpowiedzi słyszy: paś owce moje. W przekładzie polskim tego nie widać, ale czasownik się zmienił. Poprzednio Jezus mówił o karmieniu jagniąt, a teraz chodzi o kierowanie całym stadem. Jezus nie tylko powierza mu swoje owce, żeby je prowadził na dobrą paszę, ale oddaje mu rządy nad nowym ludem Bożym, nad Kościołem. Taki jest w Biblii pełny sens funkcji pasterskich. Powierza mu nie tylko jagnięta, ale i owce, całą trzodę Bożą. To Piotr będzie widzialnym znakiem jedności rozproszonych dzieci Bożych, a posługa Piotra będzie ukazywać w historii autorytet samego Chrystusa. I trzecie pytanie. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zauważmy, już nie pyta Jezus, czy miłujesz, ale czy kochasz przynajmniej. A więc sam Jezus zniża się do poziomu Piotra i mówi tym razem już o przyjaźni. Tak spełnia się dla Piotra zapowiedź z ostatniej wieczerzy. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. A przyjaciołom mówi się wszystko. Piotr zrozumiał, o co chodzi w tej zmianie czasownika. Początkowo się zasmucił, bo trudno zapomnieć o własnych błędach, ale zaraz oddaje się całkowicie Jezusowi. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Są już przyjaciółmi, a przyjaciele mają te same ideały i razem dążą do wspólnego celu. Piotr będzie odtąd pracował w jedności z Chrystusem i tak jak Chrystus. W odpowiedzi Jezus, teraz już za trzecim razem, połączył obydwie formuły. Dosłownie, będziesz karmił moje owce. Nie tylko będziesz nimi kierował, ale będziesz je prowadził na pastwiska. Troszczył się o ich życie, o życie Kościoła, o dobrą paszę. Będziesz ich bronił przed zatrutą strawą. Czyli mówiąc po prostu, Piotr będzie widzialnym nauczycielem wspólnoty, będzie jej przekazywał słowa, które są duchem i życiem. Jak Jezus kiedyś mówił w mowie eucharystycznej. Piotr odda życie za owce, tak jak to uczynił jego nauczyciel i Pan. I Jezus jest tego pewien, dlatego zapowiada mu, że będzie z nim w pełni zjednoczony również przez męczeństwo. To są właśnie te tajemnicze słowa końcowe. Jak byłeś młody, to sam się przepasywałeś, i chodziłeś gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. I Ewangelia wyjaśnia te obrazowe, metaforyczne słowa. To powiedział, żeby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Uwielbi Boga, tak jak Jezus uwielbił Boga swą śmiercią, ten sam czasownik, który był w mowie Jezusa, teraz odnosi się do Piotra. I ostatnie zdanie to jak gdyby komenda wojskowa. Pójdź za mną. I odtąd Piotr idzie tą samą drogą, którą wytyczył Jezus. Już nie chodzi swoimi ścieżkami, już nie próbuje własnej wizji realizować, ale idzie za mistrzem. Tak spełnia się ostatnia zapowiedź Pana. Dokąd ja idę, ty na razie nie możesz pójść, ale później pójdziesz. I tu musimy zatrzymać naszą medytację, bo już siódma się zbliża. Natomiast kolejne punkty, jak mówiłem, modlitwa, kontemplacja, no to już musi się dokonać w osobistym spotkaniu z Panem Jezusem. I stąd gorąca zachęta jeszcze raz, żeby teraz w tych rozmowach naszych, półgodzinnych, w tych telefonach, naprawdę nie zatrzymywać się na powierzchni tekstu świętego, ale odważnie dzielić się własną modlitwą i świadectwem życia. Przypominam również modlitwą za papieża w drugą rocznicę jego wyboru i również świadectwem tej przemiany, jakiej dokonał Jan Paweł II w naszym życiu, czy to osobistym, czy również społecznym, narodowym. Serdecznie zachęcam do dzielenia się modlitwą i refleksją.
Mówił ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i z dzieła biblijnego. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056.
Byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawia Robert Żywik z parafii Nieznana Diecezja Drohyczyńska. Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra, księdza profesora Antoniego, księdza Łukasza i Artura. Ja chciałem się taką krótką refleksją tylko podzielić, nawiązując do słów tutaj ostatnich słów Ewangelii, a także jednego z wersetów czytania z Dziejów Apostolskich. Chodzi o odwagę, której nie brakowało tutaj naszemu wspaniałemu rodakowi Janowi Pawłowi II. Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. W dzisiejszych czasach odwaga jest rzeczą niezwykle trudną. Natomiast Jezus Piotrowi tej odwagi próbował dać wcześniej. Na przykład mam przed sobą dodatek do niedzieli i ksiądz Ludwik Warzybok mówi, że tutaj Jezus tak jakby wypomina te trzy razy Piotrowi to jego zaparcie się. Natomiast inni egzegeci, badacze Pisma Świętego mówią, że to jest tak jakby egzorcyzm nad, że to jest tak jakby egzorcyzm nad Piotrem, który zostaje przygotowany po prostu do tego, jaką śmiercią ma potem zginąć i co ma w życiu robić do momentu tej śmierci. Bo niezwykłą odwagą trzeba się wykazać, aby kierować Kościołem, Młodzią Piotrową, tak jak robił to nasz wielki Jan Paweł II. Niezwykłą odwagą nawet trzeba się wykazać niejednokrotnie, aby przyznać się, że słucha się Radia Maryja. Bo za to wszystko się płaci. Jezus o tym dokładnie mówi w innych miejscach Ewangelii. Nawet mówi że Piotrowi, że chodziłeś gdzie chciałeś, ale teraz kto inny cię poprowadzi, ponieważ jego związali po prostu i zginął śmiercią krzyżową, po prostu męczeńską śmiercią, tak jak Jezus. I chciałem tutaj właśnie tak jakby zwrócić uwagę w połączeniu Ewangelii z dziejami apostolskimi na problem odwagi, której ciągle nam brakuje, ale Jezus mówi, odwagi nie bójcie się, ja jestem. To powiedział po zmartwychwstaniu. Tyle mojej takiej refleksji osobistej nad takiego dopowiedzenia, tak jakby serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza ludzi chorych i cierpiących, którzy w tej chwili słuchają Radia Maryja i po prostu pozdrawiam wszystkich i z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Robercie, serdecznie dziękuję za to właśnie łączenie dziejów apostolskich w tym wypadku z Ewangelią. Mówiłem, że tak bogate są dzisiejsze czytania, że nie byłem w stanie ich wszystkich omówić, ale właśnie liczę, że słuchacze to zrobią. Poprzez takie łączenie pokazuje się żywotność, skuteczność Bożego Słowa, które ponad wiekami przemawia do nas również i dzisiaj i dzięki również za to włączenie wspomnienia o Janie Pawle II, który uczył nas tej odwagi. Od pierwszego inauguracyjnego przemówienia nie bójcie się otwierać drzwi Chrystusowi. Widzimy, że rzeczywiście jakaś wielka przemiana dokonuje się w naszym narodzie i żebyśmy tylko tę odwagę umieli zachować, a można ją zachować jedynie poprzez stały kontakt z Bożym Słowem, z Ewangelią.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Tak, to ja?
Tak, proszę.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, dzwoni Michał ze Śląska. Chciałem właśnie nawiązać do tej postaci Piotra, który jest bardzo takim słabym, prawda, upadającym człowiekiem, takim samym praktycznie jak my i dlatego jest to dla nas też jakieś takie wielkie świadectwo, no i właśnie potwierdzenie tego, że my biedni ludzie, mimo tych swoich jak gdyby codziennych upadków, tak samo jak właśnie Piotr, możemy się właśnie podnosić, no i jak gdyby coś osiągnąć w tym swoim chrześcijańskim życiu. Chociaż oczywiście na mniejszym polu. Tutaj oczywiście słuchacz poprzedni jakoś tam mnie uprzedził, bo też właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że jest ta znakomita właśnie paralela w Ewangeliach. Z jednej strony to właśnie trzykrotne zaparcie się Piotra, a tutaj właśnie mamy to jak gdyby trzykrotne potwierdzenie jak gdyby prymatu prawda Piotrowego, czyli jak gdyby Jezus chciał zmazać w jakiś sposób tamtą winę właśnie Piotrową i właśnie potwierdził ten jego prymat. A miałbym tak jeszcze właśnie a propos do księdza profesora pytanie, bo szukam, jestem też zafascynowany postacią świętego Augustyna, podobnie jak Benedykt XVI, nasz Ojciec Święty właśnie i gdzie jest ten fragment właśnie u Augustyna, chodzi mi o tego chłopca i o ten sen, prawda, jak to przelewa wodę tą muflą, bo nie mogę tego znaleźć i no, chciałem, żeby tutaj ojciec mi, profesor pomógł i Welimowna. No to byłoby wszystko na tyle. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Panie Michale, od razu odpowiadam na to pytanie. To jest taki piękny traktat świętego Augustyna o Trójcy Świętej i tam właśnie rozpoczyna go taką anegdotą wziętą z własnego życia. Natomiast tu jeszcze może ksiądz Łukasz by odpowiedział też na poprzednie pana pytanie.
Pozwolę sobie jeszcze powrócić do drogi świętego Piotra. Pan Bóg jest wielkim realistą, on nas doskonale zna. I gdybyśmy się tak przyglądali świętemu Piotrowi, jego historii od samego początku, kiedy podczas powołania staje przed Panem Jezusem, widzi cud i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. A Jezus mu mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Myślę sobie, że to tak naprawdę rzeczywiście obrazuje drogę każdego świętego chrześcijanina. Drogę poprzez upadki, ale poprzez nieustanne wznoszenie się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A nawet i ta obietnica tutaj, z tego 21 rozdziału, nie przekształca tak bardzo Piotra, że on przestaje być sobą, bo gdybyśmy czytali kawałek dalej, święty Piotr zainteresował się losem tego umiłowanego ucznia. Odwraca się i pyta się: Panie, a co z tamtym będzie? Jezus musi mu przypomnieć: Piotrze, ty pójdź za mną. Ty masz patrzeć na mnie, ty jesteś tym, do którego moje słowo jest kierowane, a inni, do innych przychodzę w inny sposób, ale to ty masz być tym, który jest ze mną w nieustannej relacji miłości. Pan Bóg po prostu nas zna, on jest takim realistą, że chyba nikt z nas nie może się równać, nawet tak patrząc na siebie pod względem właśnie tego realizmu. A swoją drogą, jak mówił bodajże święty Wincenty Pallotti, że w książkach o świętych brakuje rozdziału właśnie o ich wadach, o ich nawet i głupocie. Ale taka jest przecież droga świętości, droga przekształcania się wewnętrznego.
Odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wszystkich, mówi Adrian z Kielc. I chciałem spytać księdza profesora o taką sprawę. Mnie zastanawia jedna rzecz, że po zmartwychwstaniu w zasadzie nikt z obecnych i bliskich Jezusowi osób, czy to uczniów, czy niewiast, nie rozpoznawał go od razu. Ja wiem, że ojciec profesor o tym wspominał, ale to mnie bardzo zaintrygowało. Dlaczego, mimo że przecież przebywali z nim, prawda, towarzyszyli mu i byli w różnych sytuacjach, to jednak żaden, że tak powiem, na pierwszy rzut oka nie potrafił rozpoznać Chrystusa. To mnie zaintrygowało. Jeśli można, to bardzo bym prosił ojca, księdza profesora, o odpowiedź.
Dziękuję. Bardzo się dziękuję. Panie Adrianie, bardzo dziękuję za to pytanie. Widać, jak drąży Ewangelia, jak nie daje nam pokoju. Otóż, zwłaszcza czwarta Ewangelia świętego Jana pokazuje nam tę ważną rzecz, że dopiero życie sakramentalne daje nam prawdziwą więź, prawdziwą łączność z Chrystusem, nie tylko umysłową, nie tylko na tej płaszczyźnie przyjaźni ludzkiej, ale na tej właśnie płaszczyźnie duchowej. Dlatego Piotr nie mógł go rozpoznać, dlatego Magdalena, która go kochała, ale bardzo, prawda, tylko ludzką jakąś tą przyjaźnią, miłością, nie mogła w nim rozpoznać. Dopiero kiedy po imieniu ją wezwał, rozpoznała w nim Jezusa. Więc potrzeba pewnego czasu, potrzeba pewnej zażyłości, gdy chodzi o nas, zwłaszcza ze Słowem Bożym, i to Słowo Boże zawsze w kontekście sakramentów jest nam podawane. We wspólnocie sakramentalnej spotykamy się z Chrystusem żywym ponad czasem, ponad przestrzenią.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, proszę bardzo.
Mam na imię Adam, chciałem wziąć udział.
Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mam na imię Adam. Jadę sobie przez Polskę, wsłuchując się w świetną naukę księdza profesora. Chciałem podzielić się taką refleksją, która mi się nasunęła w tym kontekście rozważania dzisiejszych czytań, że tak naprawdę to Pan Jezus w tym mistycznym momencie kierował te słowa do Piotra w sposób szczególny. Piotr był szczególnym adresatem tego przesłania. Natomiast tak wydaje mi się, że tak jak każde słowo Ewangelii kierowane jest do nas wszystkich, którzy w tę Ewangelię chcemy uwierzyć, tak również my, jako indywidualni Krzysztofowie, Adamowie, Katarzyny, jesteśmy zapytani indywidualnie przez Chrystusa, czy ty mnie kochasz. Bo z takich pojedynczych rybek składa się morze i z pojedynczych osób, z pojedynczych dusz składa się Kościół. Każdy z nas, będąc wyznawcą Jezusa Chrystusa, jest jak gdyby fragmentem integralnym, ale i całościowym tego Kościoła. Więc w tym momencie, będąc ojcem swojej rodziny, ojcem domu, jestem jak gdyby też ojcem tego małego Kościoła. I ode mnie Jezus wymaga, żebym każdym swoim czynem, słowem i przykładem dał odpowiedź, czy jestem gotów, aby być jego przyjacielem, aby wyznał, czy jestem gotów, aby go kochać w taki sposób, w jaki umiłował go kiedyś Piotr i miłuje go każdy jego następca, a w szczególności Jan Paweł II i w tej chwili Benedykt XVI. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Jestem wielce zaszczycony, że mogłem podzielić się tą refleksją.
Szczęść Boże też panu Adamowi w tej drodze, żeby szczęśliwie dojechać też do celu. I bardzo dziękujemy za tę refleksję. Widzę, że na razie sami panowie, jak widzę, zgłaszają się ze swoimi głębokimi też spostrzeżeniami i dzielą się z nami. To jest bardzo ważne, żebyśmy te teksty czytali nie tylko na płaszczyźnie historycznej, że to jest jakiś dokument sprzed 2000 lat, ale że Słowo Boże nas osobiście dotyka. I dopiero z tych małych iskierek, które Pan Jezus zapala w poszczególnych sercach, rodzi się ten wielki płomień wiary, który jest w stanie przemienić dzisiejszy świat. Serdeczne dzięki jeszcze raz.
Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Mówi Basia z Rumi. Ja chciałam do księdza profesora zadać takie jedno pytanie, które mnie od dłuższego czasu po prostu nurtuje. Chodzi o taką rzecz, że do grobu w ranek wielkanocny przyszły Maria i Maria Magdalena, a Matka Przenajświętsza nie przyszła do grobu. I teraz, jak to jest, że Maria, Matka Boża, wiedziała, że Pana Jezusa tam nie ma. Natomiast jak Pan Jezus zaginął, mając 12 lat, nie wiedziała, gdzie się podziewał i go szukała. I teraz jak to się dzieje z tym, w tym momencie, że groby był również ulubiony, umiłowany uczeń Pana Jezusa. Natomiast pod krzyżem Matka Boża została przekazana właśnie temu umiłowanemu uczniowi. I tutaj nie rozumiem, czyżby Matka Boża nie przekazała, żeby nie poszedł i nie szukał, bo tam nie ma. Po prostu, jeśli by ksiądz profesor zechciał mi tą lukę taką wyjaśnić, to byłabym wdzięczna. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże też pani Barbarze. Bardzo dziękuję też za to pytanie. Widać, że głębokie bardzo. Wprawdzie trochę schodzimy z naszego tematu, który miał raczej dotyczyć postaci Piotra, prawda? I jego przedłużenia, jego misji w papieżu. Ale tutaj pani poruszyła bardzo ważny problem roli Matki Najświętszej i dojrzewania jej wiary. Otóż Ewangelia pokazuje Maryję jako przewodniczkę naszą na drodze wiary. Wiemy, że jej wiara została oczyszczona już wcześniej i jak gdyby momentem kulminacyjnym, ostatnim punktem tego egzaminu była jej obecność pod krzyżem. Ona nie potrzebowała już upewniać się. I dlatego Ewangelia nie mówi o jej spotkaniu ze zmartwychwstałym, chociaż tradycja ludowa i również i tutaj chce ją widzieć. Natomiast Jan otrzymał Maryję właśnie jako wzór wiary. Jan otrzymuje matkę, natomiast matka otrzymuje umiłowanego ucznia, żeby była dla niego przewodniczką w drodze wiary. Widzimy to wzajemne się dopełnianie. Jan będzie się troszczył o jej sprawy, że tak powiem, materialne, zabiera ją do siebie i troszczy się w chwilach prześladowań, natomiast Maryja daje mu niepomiernie więcej. Daje mu to, co jest jej już osobistym przeżyciem jej wiarę wyrosłą z doświadczenia, z bólu, z cierpienia i ta wiara stanie się również depozytem całego Kościoła. Piotr jest jak gdyby obrazem Kościoła urzędowego, umiłowany uczeń Jan jest obrazem Kościoła charyzmatycznego, natomiast Maryja jest pełni niezbędną rolę matki w Kościele. Kościół jest matką, ale Maryja jeszcze w tym Kościele ma szczególną macierzyńską rolę do spełnienia.
Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marek z Południowej Wielkopolski. Mam takie pytanie odnośnie Pisma Świętego Ewangelii Świętego Mateusza. Wiem, że to nie jest do końca związane z tematem audycji, ale pytanie jest następujące. Otóż w rozdziale szóstym, bodajże werset szósty, jest taki fragment. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i modl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I teraz mam pytanie, czy ta izdebka w innym przykładzie Pisma Świętego jest również izdebka zastąpiona słowem komora, oznacza nasz dom, czy też może nasze serce, jak twierdzi mój tata? Bo jeżeli to dotyczy naszego domu, to wynika jakby z tego, że niekoniecznie trzeba chodzić do kościoła i tam się pokazywać z naszą wiarą, że tam mielibyśmy się modlić. Jeżeli jest to nasze serce, no to jednak jest tutaj bardziej dogłębne jakby tłumaczenie tego Słowa Bożego. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy.
Poprosimy księdza Łukasza teraz, żeby odpowiedział. Bardzo piękne pytanie. Dziękujemy panu Markowi.
Myślę, że najpierw trzeba sobie uświadomić cały kontekst, w jakim to zostało powiedziane. Do kogo też Pan Jezus mówił? Przede wszystkim do tych ludzi, którzy rzeczywiście mieli rozmaite pobożne praktyki, do czynienia i bardzo często wykonywali je na oczach ludzi. Dlatego Pan Bóg mówi o izdebce, ale nie chodzi tutaj z jednej strony o takie szufladkowanie. To jest nasze serce, nasza izdebka. To ma być nasz dom. Zatem moje osobiste przebywanie z Panem Bogiem. Gdybyśmy się teraz zatrzymali na tym, czy będzie to pokój na górze, czy może gdzieś na dole, czy może serce, to tak naprawdę stracimy to, o czym jest mowa w całym tym kazaniu na górze w rozdziałach świętego Mateusza, zwłaszcza właśnie w rozdziale szóstym. Chodzi o moją osobistą relację z Panem Bogiem. Ja mam z Nim być. Ja mam wobec Niego stawać, a inni są niejako dodatkiem. Widzą, to dobrze. Nie mogę się modlić ze względu na innych. Mam się modlić ze względu na mojego Boga, który widzi w ukryciu. Czasem Pan Bóg musi do człowieka powiedzieć coś tak bardzo ostro. Można to porównać do strzelania z jakiejś wielkiej armaty, bo wyobraźmy sobie mamę, która daje taki propagandowy komunikat swojemu synowi. Tylko nie wracaj zbyt późno. To znaczy, że można jeszcze tam troszeczkę później wrócić. Nic się w domu nie stanie. A jeżeli mama powie wyraźnie, jeżeli wrócisz po 10:00, to szlaban, to młody człowiek zastanowi się dwa razy, czy rzeczywiście wrócić później. I czasem Pan Jezus stosuje takie bardzo ostre wypowiedzi, żeby pokazać większą tajemnicę. Ale nie chodzi może tutaj o to, czy jest to moja izdebka, czy jest to moje serce. Chociaż na pewno jedno i drugie jest ważne, ale chodzi o coś głębszego, o to przebywanie z Panem Jezusem. A znowu na innym miejscu to samo Pismo Święte stwierdzi, to jest list do Hebrajczyków, nie opuszczajcie naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. Gdybyśmy oddzielili jeden tekst z Pisma Świętego od innego, gdybyśmy przestali Pismo Święte interpretować, rozumieć, tak jak ono jest napisane, więc w całości, a tylko wydzielili sobie poszczególne teksty, to stracimy bardzo wiele z woli Bożej. Stracimy bardzo wiele z możliwości rozumienia Pana Boga, bo przecież ten sam Bóg, który powiedział nie zabijaj, powiedział także nie kradnij. Więc chodzi o całościowe rozumienie Pisma, więc tak można powiedzieć, że tutaj chodzi o izdebkę serca, ale także o izdebkę naszego domu. A przede wszystkim chodzi o to, żeby przed Panem Bogiem stawać i ze względu na Niego modlić się, a nie ze względu na ludzi, po to, żeby się ludziom pokazać, bo wtedy już otrzymało się nagrodę.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Bóg zapłać ojcom za ten cykl i księdzu Łukaszowi za ten dzisiejszy pogłębione komentarze. Takie drobne może sprawy i 153 ryby. I w jednym z komentarzy wyczytałem, że to liczba narodów, że tak w starożytności uważano, ile jest narodów. Teraz to wiemy, że jest około 200 w ONZ i mamy spis alfabetyczny i w ogóle. Natomiast wtedy nie było takiego wykazu, tylko że uważano dwie wersje. 144 narody, to za 12 razy 12, po prostu, że dużo. Wiadomo, że dużo, ale nie wiadomo ile. A druga wersja 153 uważano w czasu Chrystusa, uważano w starożytności. I 153 ryby to właśnie wszystkie narody w sieci. Ewangelia głoszona wszystkim narodom. Raczej do ryb, nie do gatunków ryb, tylko właśnie do narodów. Bardziej mnie to przekonuje chyba. A drugi taki niuans o charakter Piotra. No więc według tego Kretschmara, według tej klasycznej podziału na cztery temperamenty, sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk, to tu właśnie w moim odczuciu do Piotra najbardziej. Może jakiś psycholog by się tam wypowiedział, że Piotr raczej choleryk w tym sensie taki, ale właśnie są niuanse. Bardzo dziękuję za te pogłębienia, za to, że Kościół charyzmatyczny właśnie według Jana, że Piotr to ten Kościół urzędowy. Takie właśnie zwrócenie uwagi, które naprawdę pozwala tekst lepiej rozumieć i lepiej się modlić. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie. Bóg zapłać też za to dopowiedzenie. Myślę, że każda taka właśnie uwaga będzie też troszeczkę pogłębiać to nasze rozumienie Pisma Świętego. Ewangelia Janowa jest szczególnie bogata w treść i nie da jej się czytać tylko rozumem, ale przede wszystkim sercem. Jest Ewangelią sakramentalną, tak ją nazwano już w starożytności, to znaczy ona wprowadza nas w tę prawdziwą komunię życia z Chrystusem.
Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może jeszcze parę słów podsumowania.
Tak, rzeczywiście widzimy, jaka głęboka jest czwarta Ewangelia. Jest taka książka, wydana też na Kulu, księdza profesora Paciorka, który nazwał swój komentarz do czwartej Ewangelii Ewangelią umiłowanego ucznia. Zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość dotarcia do tej książki, żeby również i w ten sposób pogłębić swoją znajomość czwartej Ewangelii, Janowej Ewangelii. Bardzo głęboka wizja Kościoła w wymiarze już nie tylko tym socjologicznym, ale sakramentalnym. Nie można sobie wyobrazić Kościoła katolickiego, Kościoła powszechnego bez Piotra. Dlatego ten ostatni rozdział dopisany do Janowej Ewangelii. Przypominają się słowa wypisane złotymi, wielkimi literami nad konfesją świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej. Właśnie te słowa, któreśmy dzisiaj rozważali. Ty jesteś, będziesz pasł moje owce, moje baranki, prawda? To słowa, które niejako zmuszają do ustawicznej refleksji nad tajemnicą Kościoła i nad tajemnicą prymatu miłości. Dokładnie w tym roku mija 1900 lat od śmierci świętego Ignacego, biskupa Antiochii, zamęczonego na arenie cyrku Nerona w Rzymie, a więc tam, gdzie dzisiaj stoi Bazylika Świętego Piotra. I chciałbym na koniec przytoczyć słowa z jego listu do Rzymian. Wiemy, że on został wysłany, był biskupem Antiochii w Syrii, został wysłany do Rzymu, żeby tam rzuconym być na arenę, na pastwę dzikich zwierząt. I po drodze wysyłał listy do kościołów, tych kościołów, które go po drodze gościły, ale także do Rzymian, do kościoła, który go wkrótce miał przyjąć. I zaklina ich, żeby przypadkiem nie starali się go uwolnić od męczeństwa. Mówi, wyrządzilibyście mi najgorszą przysługę. I przeczytam tylko taki uroczysty jego wstęp do tego listu do Rzymian. Niech to będzie zakończeniem naszej dzisiejszej refleksji. Ignacy, zwany też Teoforem, czyli nosicielem Boga, do Kościoła obdarzonego miłosierdziem przez hojność Najwyższego Ojca i Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Do Kościoła wielce umiłowanego i oświeconego, z woli tego, który, z którego woli wszystko istnieje, we wierze i miłości Jezusa Chrystusa, Boga naszego. Do Kościoła, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny czystości i przewodzący w miłości. To jest najpiękniejszy z tych przymiotów Kościoła Rzymskiego. Przewodniczący w miłości, naznaczony prawem Chrystusa i imieniem Ojca. Pozdrawiam go w imię Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Braciom w ciele i duchu zjednoczonym we wszystkich jego przykazaniach, trwającym niewzruszenie w łasce Bożej, obmytym z wszelkiej obcej barwy, serdeczne pozdrowienie w Chrystusie Jezusie, Bogu naszym i w nieskazitelności. Amen. Tymi słowami serdecznie żegnam słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypominam Państwu, audycję poprowadził ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dzieła biblijnego oraz uczestniczyli w niej także doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Instytutu Biblijnego ksiądz Łukasz Laskowski oraz ksiądz Artur Dyjek. Bóg zapłać.